Dzień dobry, Małgorzata Furga.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aniu!
Idę.
Chodź się przywitać.
Dzień dobry.
Dzień dobry, pani Rosło. Bardzo mi miło. Jakie skarbcie do pani?
Tak? Nie, kapcie nie. Anusiu, kapcie nie.
Dwa o porządek. No tak. Także.
Położymy.
Dobra. To idziemy, tak?
Tak.
Tak.
No proszę, już postawiłam ci
szklanek.
Tu, proszę bardzo, masz kubeczek swój z wodą. Mhm. Także usiądź sobie
tak, i już
mleczka naleję, żeby już nie hałasować.
Ania też kawę lubi?
Tak.
Tak. Tak, jedną. Jedną może dziennie sobie wypić. Już.
Tak.
W razie czego to sobie łyczek wody weźmiesz.
Powiedz Aniu, ile masz lat?
31.
I co teraz robisz?
Haft demiantowy robię. Ja bardzo lubię słuchać muzyki. Zespołem jest Argumental. Jest moim przyjacielem Tomasz i Baron. Dzisiaj oglądam o 20 programy Tables of Poland w finale. What would you do if I sang out of tune? Would you stand or walk out of me? Lend me your ears and I sing you a song. I try not to sing it. Chodzę na sportowe, na mecze, koncerty, teatry, plecuga, restauracje, na kręgle. Cały dzień chodzimy spacerować, cały parku i siłowni chodzę.
Terapia nieustająco trwa. Jesteśmy skupieni na Ani. Mam wrażenie, że ona bardzo wzbogaca nasze życie. Patrząc na moje rówieśniczki, które już dzieci są dorosłe, podobnie jak Ania, ale już każde poszło jakby w swoją stronę, swoje życie ma. Ania oczywiście też ma swoje życie, tylko tak przy nas. Ania jest bardzo aktywna i bardzo chętna do tych terapii. No mieliśmy szczęście w swoim życiu do terapeutów, osób takich przyjaznych. Od czasu, kiedy niepełnosprawność nie była już takim tabu, gdzie kiedyś wiadomo rodzice raczej traktowali to jako porażkę i dzieci nie wychodziły na zewnątrz. W tej chwili organizacje, które powstają, umożliwiają wyjście tych osób i pokazanie społeczeństwu, że to są ludzie, którzy normalnie mogą funkcjonować w społeczeństwie, mogą pracować, mogą mieć pasje swoje. I to jest bardzo fajne.
Jak się Ania urodziła, to był dla nas wielki szok. Ja z początku aż się bałem własnych myśli, co z tą Anią zrobić. Pierwsze dziecko, dopiero co zaczynam życie rodzinne, własne, a tutaj praktycznie obciążenie do końca życia. I gdyby nie determinacja rodziców Gosi, myślę, że to, co dzisiaj mamy, nie miałoby miejsca. Miłość, właściwie miłości do Ani mnie uczyli teściowie, a zwłaszcza teściowa, mama Gosi, robiła cuda. Dziecko czasami oddawaliśmy na weekend do dziadków, wracało inne. Wracało z bogatszym słownictwem, z mnóstwem innych reakcji, których nie było przed tym weekendem. No już nie powiem o umiejętnościach, bo Gosia szybciej, łatwiej, wygodniej, a tam niestety Ania musiała pokroić, musiała ugotować, posolić, podać, wyciągnąć. No to jest właśnie podstawą do myślenia o samodzielności Ani. Tam i miłość, ale i konsekwencja w postępowaniu z małym dzieckiem.
Dziadek rozpieszczał, dziadek kochał bezgranicznie i była to księżniczka, natomiast moja mamusia traktowała ją jak zdrowe dziecko, wymagała jak od zdrowego dziecka i nigdy nie było żadnej taryfy ulgowej i dzięki temu Ania naprawdę dużo się nauczyła. Także duża zasługa rodziców. W ogóle jakoś tak mamy szczęście, mówię, do pedagogów, do rodziny, do znajomych. Nigdy nie było jakiegoś sygnału, że może przyjedźcie sami, bez Ani. Moja przyjaciółka, któregoś razu odwiedziłyśmy ją i był czas kolacji Ani i mówi, słuchaj, to może Ani jakąś kanapeczkę, jakąś coś zrobię. Ja mówię, no tak, to ja już zrobię. I Ola mówi, nie, 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 jesteście u mnie, ja zrobię. No i zrobiła tą kanapkę, podaje Ani do ręki tą kanapkę, Anka tak na nią patrzy i mówi, a talerzyk? Jolka mówi, słuchaj, nigdy w życiu mi się tak głupio nie zrobiło. To tak na zakończenie taka anegdota. Ania właściwie od pierwszego roku, no rok skończony miała, kiedy trafiliśmy do ośrodka wczesnej interwencji. Tam pierwszy kontakt z logopedą, z metodami nauczania dzieci, masaż mięśni twarzy, no nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Nie byliśmy przygotowani na posiadanie dziecka niepełnosprawnego. I tam też pierwsze zajęcia Ania miała z panią logopedą, która krótko funkcjonowała. Natomiast od półtora roku życia Ani pojawiła się pani Maria Podeszewska, bardzo ważna osoba w naszym życiu, która potrafiła wymóc naprawdę rzeczy, których nam się nie udawało. Po jakimś czasie tej terapii w ośrodku wczesnej interwencji zmuszeni byliśmy przerwać to ze względu na zabieg operacyjny serca. No i później w ramach rekonwalescencji troszeczkę przedłużyliśmy jej to wolne. Takie moje wspomnienie na temat mowy Ani, kiedy po iluś zajęciach, po jakimś dłuższym czasie tych zajęć, mówię do pani Marii, bo taka zaniepokojona, czy ona w ogóle będzie mówić, bo no tylko takie hasła typu A, pokazując na coś. Pani Maria mówi, słuchaj, a jak Ania coś chce pić albo jeść, coś chce dostać w domu, to jak to manifestuje? Ja mówię, pokazuje palcem i mówi A. No i co ty robisz? Ja mówię, i daję jej to. Ona mówi, to Ania nie będzie mówić. Ja taka przerażona mówię, jak to nie będzie? Ona uzyskuje to, co chce, małym wysiłkiem własnym, więc nie ma motywacji do tego. No i wtedy już pod kierunkiem pani Marii zaczęliśmy my zmieniać w pewnym sensie swoje podejście. Początkowo mąż bardziej rygorystycznie, ja tak jeszcze chciałam być taka dobra mama, a w tej chwili chyba role się odwróciły, ja jestem takim bardziej chyba tyranem. Później było przedszkole, pani dyrektor zaryzykowała i przyjęła Anię. Po przedszkolu była szkoła prywatna na Wawrzyniaka. Tam też mała społeczność, bardzo miła atmosfera. I później za nauczycielką właściwie, za panią Gabrysią Chmielewską, poszliśmy do szkoły numer 51 na Jodłowej. I tam edukację Ania ukończyła na poziomie szkoły podstawowej. No i co teraz? Kończy się szkoła podstawowa i czy dalej ciągnąć integrację? Zastanawialiśmy się z mężem. Zrobiliśmy taki mały casting trzech szkół specjalnych, no i wybraliśmy ulicę Policką.
Ania to jest moja młodsza siostra i ja ją postrzegam jak młodszą siostrę, która jest niezwykle taka zadziorna. To jest młodsza siostra z prawdziwego zdarzenia. Nieraz było tak, że kiedy trzeba było się nią opiekować, zostawaliśmy sami w domu. Były niekiedy kłótnie o to, kto ma siedzieć przy komputerze, o to, kto ma jaki program oglądać i niekiedy jak rodzice są w domu, prawda, kiedy akurat nas temperują w tej kwestii, żeby się nie kłócić i tak dalej. No ale wiadomo, nie ma tutaj jakichś ulg ani z jej strony do mnie, ani z mojej strony w ani kierunku. Po prostu traktujemy się od zawsze jak rodzeństwo.
Ania jest duszą artystyczną. W tej chwili jej hobby i pasją wielką jest haf diamentowy, w którym się odnalazła. Robi przepiękne obrazy, pejzaże u niej w pokoju są. I z niebywałą cierpliwością, to są maleńkie diamenciki, które ona przykleja na płótno i z tego powstaje obraz. I brat Ani doszedł do wniosku, że nie można tego tak zostawić i w momencie, kiedy już stworzy się taka galeryjka, postanowił albo przez internet, albo w jakiś inny sposób zorganizować wystawę taką prac Ani i zobaczymy, czy będzie zainteresowanie i czy to nie będzie jej źródło dochodu.
Może przejdziemy, zobaczymy.
Proszę bardzo.
Proszę.
To są wszystko prace Ani. Są te diamenciki, to są maleńkie diamenciki, które ona przykleja w określone pola i z tego powstają takie obrazy. Pierwszy, który zrobiła, jest tam, to jest Londyn, jej ulubiony.
Przepiękny. Most londyński.
Pejzaże.
Zrobiła dwa razy te diamenciki.
I to są jakieś takie gotowe wzorce, które ona wykleja?
Wzorce, gdzie są numerki.
Aha, proszę bardzo. Ania coś nowego robi, tak?
Tak. I to są, o, tutaj są numerki.
Mhm. Aha, i ona musi tutaj dopasować.
I koraliki, tak. Mhm. Koraliki są ponumerowane, one są w takich saszetkach specjalnych. Ania ma cały zestaw akcesoriów.
Ja tu widzę, że ona ma w ogóle miejsce pracy specjalne, tak, przygotowane,
tak,
do tego.
Tak, tak. Ma kuferek, gdzie ma wszystkie akcesoria, lejki, długopisy, klej, którym przykleja.
Tak.
No i tutaj widzę, że Londyn ukochała w szczególności.
Parlament londyński. Tu jest tak. Uwielbiam kuzynka taty. Ta pracowała w Londynie.
Tak, byliśmy.
Byliśmy w Londynie na aplamencie Big Ben. I cały aplament.
Ja widzę, że tutaj masz też afromental na zdjęciu.
Tak, Aleksander i Tomas. Bardzo ich lubiłam i obejrzeć.
No, byłaś na koncercie.
Ja byłam w koncercie i drliśmy z Tomaszem. Drliśmy gardło.
Krzyczała.
Krzyczałam.
Bardzo wielkie przeżycie. Nawet nie przypuszczałam, że moje dziecko potrafi się tak zachować. Po prostu dzikie stworzenie się uaktywniło.
To jest lalka, to jest pamięcie, to jest marzenie. To jest tych, ja bardzo lubię śpiewać. Z nimi afromotalami, wszystko z słowami, zasłuchów.
A tu jeszcze widzę, masz zdjęcie. Kto jest na tym zdjęciu z tobą?
Narzeczony Piotr jest w moim sercu i mnie oświadczył się.
Tak. Czyli wielka miłość.
Tak, jest tak. Wielka miłość od kilku lat. Są plany dalekosiężne, już wybrali wystrój mieszkania, także będziemy się zastanawiać, co z tym dalej robić. Oni planują ślub, planują wspólne życie, także myślę, że w którymś momencie trzeba będzie podejmować poważne decyzje i umożliwić im w jakiś sposób. Są zapisani oboje do mieszkania chronionego na Chorzej, ale no, tam miejsc jest mało, a kolejka jest długa, także myślę, że będziemy myśleć o jakimś innym rozwiązaniu z rodzicami Piotrka, bo przyjaźnimy się, jesteśmy w kontakcie, także.
No ale właśnie, czy Ania ma szansę podjąć zarobkową pracę?
Obecnie na wolnym rynku nie. Osoby z zespołem Downa nie są chętnie zatrudniane. Częściej osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jakby bardziej wynikającą z jakiegoś niedotlenienia okołoporodowego.
Tutaj z porażeniami.
Tak. Może nawet niekoniecznie wiążące się z niepełnosprawnością fizyczną. Jest niepełnosprawność intelektualna, ale na tyle mała, że te osoby mogą na rynku pracy funkcjonować i jakby zakład aktywizacji zawodowej wyucza jakby taki mechanizm, co dana osoba ma robić i one się do tego dostosowują. Myślę, że u dzieci, u osób z zespołem Downa też jest to do zrobienia ze względu na to, że to są bardzo pracowite osoby. One są...
No patrząc tak, na to, co Ania tutaj robi z tymi koralikami, no to jest, przyznam, bardzo pracowita i bardzo dokładna, precyzyjna.
Tak, tak. I myślę, że osoby z zespołem Downa spokojnie mogłyby na rynku pracy się odnaleźć, bo no tak jak mówię, są pracowite, są dokładne przede wszystkim. Może nie praca akordowa nie wchodzi na akord nie wchodzi w grę, bo przy tej dokładności, przy tej skrupulatności one potrzebują czasu na wykonanie swojej pracy, ale już jak to zrobią perfekcyjnie.
A co Ania poza tymi zajęciami dzisiaj robi? Uczy się jakiegoś zawodu?
Nie. Warsztat terapii zajęciowej ukierunkowuje. Tam są prace.
Czyli jest w warsztacie?
Jest w warsztacie terapii zajęciowej na Wieniawskiego. Tam jakby terapeuci cały czas sondują, w jakim kierunku dany uczestnik ma pójść i w momencie, kiedy zwalnia się miejsce w zakładzie aktywizacji zawodowej, po kolei są kierowani. No ale też zakład aktywizacji zawodowej nie jest balonem, który się jest w stanie nadmuchać. Tam jest też ograniczona ilość osób. W związku z tym, jeżeli stamtąd osoba z niepełnosprawnością przechodzi na rynek wolny pracy, no to z warsztatu terapii zajęciowej przechodzi jakaś osoba do zakładu aktywizacji zawodowej. No i potem już dalsze koleje losu.
A jak pani przygląda się temu, co Ania robi, to gdzie by ją pani widziała?
Na pewno jest bardzo dokładna, jeżeli chodzi o sprzątanie. Bardzo dokładna, bardzo sumienna. Składanie prania to po prostu... Ostatnio jak była na takim turnusie rehabilitacyjnym u pana Przemka Kosakowskiego, to terapeuci prosili Anię, żeby nauczyła ich składać ręczniki w rolkę. Także no, robi to perfekcyjnie. Jest bardzo czysta, bardzo dokładna. Myślę, że tu by się...
Czyli w pralni mogłaby pracować.
Tak, tak. Ona działa takim schematem. Rano się budzimy i są po kolei, krok po kroczku, rzeczy do wykonania. Pamiętam sytuację, kiedy zaspałyśmy, nie pamiętam, budzik nie zareagował. Obudziłam się i Ania biegiem szybko, bo spóźnione jesteśmy i w ogóle wchodzę do pokoju, a Ania tą swoją piżamkę składa. Tu nie ma tego, że ona rzuci tą piżamę, tak, bo się spieszymy. Ona składa z pietyzmem tą swoją piżamkę i tak zareagowałam niefajnie, bo mówię, kurczę, spieszymy się, a ty tutaj i tą piżamę jej... No, zepsułam to, co ona tam zrobiła. No to Ania wskoczyła na czwarty bieg, faktycznie szybko. No i jakaś tam sytuacja, już ubrana, już plecak założony. Ja jeszcze coś tam miałam do zrobienia i wchodzę, drzwi są otwarte do pokoju, ja patrzę i ona szybko składa z powrotem tą swoją piżamkę. Zdążyłyśmy, oczywiście zdążyłyśmy i potem sobie myślę, ty głupia babo, przecież jak nie ten autobus, to następny. Do pracy też nikt mi głowy nie urwie, jak spóźnię się 5-10 minut, tak? A dla niej ten strach w jej oczach, jak ja zobaczyłam, jak ja rzuciłam tą piżamą, także dzieciaki działają schematycznie, mają swoje zadania. Myślę, że gdyby ona nie złożyła tej piżamy, ona cały dzień myślałaby o tym, że ta piżama leży tak niechlujnie rzucona i miałaby po prostu zepsuty dzień. Dlatego teraz już po prostu nie ingeruję. Musisz to zrobić, proszę bardzo. I tyle.
A jak dojeżdżacie na Wieniawskiego? Czy Ania sama dojeżdża?
Ania sama dojeżdża.
Rano się budzę, szybko szokowana. Jechałam przez sama, to jest 65, no autobus.
Dokąd jedziesz?
Na Turkosową, tam dalej, gdzie opoczywają kierowcy. No, a potem? Później wsiadę na Sudemkę, na Wieniawskiego i tam też sama jeżdżam. Sprawdzę, o której godzinie autobus przyjeżdża. 653 i czeka na trochę. I wsiadam na Sudemkę, wysiadam dalej na Wieniawskiego. I tam wysiadam.
Super. Bardzo samodzielna.
Tak. Tak.
No,
i
to dzięki tacie.
Rolki, wszystko widziałam.
Tata nauczył?
Tak, tato nauczył. Ja miałam wielki blok. Bałam się, ludzie są w dalszym ciągu różni. Bałam się tych różnych reakcji. Młodzież czasami potrafi być okrutna i tego się najbardziej bałam, ale mąż powiedział, Ania właściwie sama chciała jeździć, bo wiedziała, że rówieśnicy jeżdżą i sama chciała. No i mąż wsiadł z nią w autobus, tramwaj, pokazał raz, drugi. No i zaczęła jeździć.
Chciałbym, żeby w końcu przekonała się, że Ania musi podejmować własne decyzje. Tak jak pani Maria zmuszała ją do własnych wypowiedzi, czytania, rozumowania przy lekcjach, tak samo chciałbym, żeby jak najszybciej żona przekonała się, że Ania podejmuje właściwe decyzje samodzielnie. My też podpowiadamy Ani i to jest nasz błąd, bo to jest w dalszym ciągu powtarzanie, a nie samodzielne myślenie i wypowiadanie własnych zdań. Żona w 90%, ja w 20% też się na tym łapię, niestety Ani podpowiadam, załatwiam za Anię sam, bo szybciej, bo wygodniej, bo łatwiej.
do orkiestry Ania zapisała się sama. Była na zajęciach w warsztacie terapii zajęciowej i poszła i się zapisała, po czym zadzwoniła do mnie i mówi: mamusiu, zapisałam się na orkiestrę gamelan, bo ja chcę grać. Ja mówię: Ania, ale jak? No we wtorek nie mam po południu zajęć, bo na gotowanie już nie chodzimy, to ja we wtorek będę chodziła. I w piątek. Ja mówię: o nie, w piątek jest tenis. Z tenisa nie zrezygnujesz, bo to już ekipa, która od lat. Ja mówię: na jeden dzień się mogę zgodzić. No i zadzwoniłam do pana Pawła, dyrygenta, z zapytaniem, czy tak można, że jeden dzień. Pan Paweł mówi: jak ma ochotę, jak najbardziej, nie ma problemu. I sobie teraz gra na, nawet nie wiem jak się nazywa ten instrument, cymbały. To są takie cymbały. I jeździ na koncerty, teraz nagrywali film, jakiś płyta ma być wydana. Sobie zorganizowała zajęcia. Mhm.
Spodobało mi się gamelan, to słuchamy wszystkich instrumentów, gramy w alfabecie, jakie zestawki, a oprócz zadła A, B, C, to uderzymy wszystkich zespołów, robimy na próby i na koncerty i przesławę na próby na koncerty. I tam dyrygent pan Paweł ma swoją grupę instrumentalną. I do tego słuchamy dyrygenta. I pan Paweł dyryguje nas.
Na pierwszym koncercie ryczałam, jak nie wiem, ona taka dumna, taka dystyngowana z tym instrumentem, czeka, wpatrzona w dyrygenta, kiedy da znak, żeby uderzyć. No, to są takie przeżycia fajne.
Wszyscy grają, Louis Armstronga kiedyś żył, to wtedy słuchamy.
Moje wyobrażenie niestety jest bardzo schematyczne i w sumie nie jakieś oryginalne. Jednak potrzeby życia codziennego są ogromne. Żona akurat chce ją mieć cały czas przy sobie. Ja uważam, że jeśli w dalszym ciągu będzie się rozwijał program opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych umysłowo, to mieszkanie w grupach. Kilka osób zebranych w jednym mieszkaniu, każdy ma swój pokój, każdy ma jakby swoje miejsce w tym mieszkaniu, wydaje się być bardzo obiecującym elementem w życiu tych osób. One stają się przede wszystkim samodzielne. Co do integracji całością społeczeństwa, to jeszcze parę lat chyba trzeba będzie zaczekać. Jednak mieć w sąsiedztwie osoby niepełnosprawne to choćby gaz, choćby problem ewentualnego pożaru. Nastawienie, może tak, nie tyle nastawienie, co wyobraźnia przeciętnego Kowalskiego wydaje się pobudzać w kierunku instynktu samozachowawczego, czyli ktoś jest niesprawny, w związku z tym ja mogę się z jego strony czegoś obawiać. Natomiast tak naprawdę nie tylko dzieci z zespołem Downa, ale osoby niepełnosprawne umysłowo, które są wybierane do tych programów, nie mają w ogóle agresji w sobie. To nie są osoby, które nie dają sobie rady na co dzień. To są osoby, które spełniają jakąś funkcję społeczną. Mają umiejętności bycia w społeczeństwie. One zarówno wokół siebie, jak i w całym domu, nawet jeśli by to był jakiś dom z ogrodem, dałyby sobie radę, a mniemam, że mogły być wzorem dla sąsiadów. Upatruję właśnie w takim programie szansę dla dorosłego życia Ani.
Ania jest naszym szczęściem i chcielibyśmy, żeby była szczęśliwa. No dla mnie to zawsze będzie dzieciak. No, jest to kobieta dojrzała, dorosła, piękna, samodzielna, ale no dla mnie to zawsze będzie Anusia moja, tak. Nie?
Zgadzasz się z tym, Aniu?
Zgadzam się z moją mamą, są bardzo dramatyczne i wesoła, i piękności.
No tak sobie tutaj komplementujemy się, ale no te, tak wygląda to nasze życie. Ania jest dzieckiem, osobą bezproblemową kompletnie. Jest tak poukładana, tak fantastycznym człowiekiem, że no ludzie, pracodawcy, otwórzcie się na zatrudnianie osób z zespołem Downa. Taki mój apel, bo to są tak oddani ludzie, pracę będą wykonywali z takim pietyzmem i z takim zaangażowaniem, że naprawdę rynek pracy byłby wzbogacony naprawdę bardzo.